Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest Piotr Mazurek, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej. A rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry panie ministrze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, takie nie wiem czy zaskakujące pytanie. Czy czuje się pan bardziej domisiem, hipsterem, jolo czy może lifehackerem?
No to jest takie bardzo, myślę, że stereotypowe podejście do młodych ludzi, ale oczywiście my rozmawiamy ze wszystkimi młodymi ludźmi, niezależnie od poglądów politycznych, preferencji różnego rodzaju, także dla każdego jest miejsce na naszych konsultacjach wieloletniego dokumentu strategicznego na rzecz młodych ludzi.
No ja stawiam, że jest pan bardzo sympatycznym domisiem. Panie ministrze, strategia RP na rzecz młodego pokolenia. PiS chce zawalczyć o młode pokolenie, stąd właśnie pomysł na taką strategię, czyli rządowe konsultacje społeczne z młodymi, spotkania, podczas których można zgłaszać swoje pomysły, a na ich podstawie zostanie stworzony raport, czy też strategia wieloletnia działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Jak wyglądają te rozmowy? Biorą w nich udział czy tylko prawicowa młodzież, czy może też młodzież o innych poglądach? Proszę nam opowiedzieć.
Młodzież o bardzo różnych poglądach. My w tej chwili jesteśmy już, mamy ze sobą konsultacje w 3 z 16 województw. Mhm. W mazowieckim, dolnośląskim i zachodniopomorskim, w województwie pomorskim. Zapraszamy wszystkich młodych na wtorek na godzinę 17, oczywiście w formie zdalnej. Te konsultacje są otwarte absolutnie dla wszystkich młodych ludzi, zarówno tych zrzeszonych w jakichś organizacjach czy środowiskach, jak i tych niezrzeszonych, nie należących nigdzie. Oczywiście zapraszamy osoby o bardzo różnych poglądach i do tej pory to było absolutnie widoczne, że mieliśmy często bardzo ciekawe dyskusje wokół wielu spraw, oczywiście dyskusje merytoryczne, ale zaczynały się tam różne punkty widzenia, zarówno te bardziej z prawa, te bardziej z lewa, te bardziej z centrum. Także to są absolutnie w pełni otwarte konsultacje. Chodzi o to, żeby tworzyć takie rozwiązania, które dla młodych ludzi o bardzo różnych poglądach będą jak najlepsze.
13 kwietnia są konsultacje w województwie pomorskim. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w takich konsultacjach, w takiej rozmowie online?
Trzeba się zarejestrować. Można to zrobić przez formularz dostępny na przykład na stronie rządowej gov.pl/dla-młodych. Także oczywiście jesteśmy w mediach społecznościowych. Zarówno moich mediach społecznościowych, jak i Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, które jest współorganizatorem tych konsultacji. Po wypełnieniu tego formularza na adres mailowy zostanie wysłany link do tego spotkania w formie zdalnej, które się odbędzie w najbliższy wtorek o godzinie 17. W tym formularzu uczestnik wybiera także jeden z 6 obszarów tematycznych, w ramach których chce uczestniczyć w dyskusji, ponieważ główne dyskusje odbywają się w 6 równoległych pokojach tematycznych, pokojach na tej platformie, przez którą się spotykamy, ale są to konkretne bloki tematyczne związane z poszczególnymi dziedzinami.
No to wskażmy je. Edukacja, szkolnictwo wyższe, rynek pracy, przedsiębiorczość, społeczeństwo obywatelskie, kultura, polityka społeczna, polityka prorodzinna, mieszkaniowa, zdrowie i sport, ekologia i klimat. No to ja się jeszcze zapytam, jak wyglądają te rozmowy? Czy jest możliwy taki dialog poza poglądami politycznymi, ideologicznymi? Bo z tego, co pan mówił, to na przykład biorą w nich też udział nie tylko przedstawiciele młodzieży prawicowej, ale na przykład ci, którzy niosą tęczowe flagi.
Tak, tak. Mieliśmy na przykład w Związku Zachodniopomorskim osoby z tęczowymi flagami w tle. I to jest oczywiście bardzo cenne, bo nie chodzi o to, żeby się ze sobą zgadzać, bo wtedy te konsultacje w ogóle by nie były potrzebne, tylko chodzi o to, żeby była dyskusja i żeby były różne punkty widzenia. Tylko wtedy to ma sens, tylko wtedy to nie jest strata czasu. Mamy bardzo wiele zadań, więc nie mamy tego czasu, żeby go marnować na przekonywanie przekonanych, tylko my chcemy rozmawiać także z tymi, którzy są nieprzekonani. To jest bardzo, bardzo istotna wartość. wartość tych konsultacji. W ramach tych poszczególnych bloków tematycznych są oczywiście różne punkty widzenia, bo na przykład kwestie związane ze społeczeństwem obywatelskim i kulturą to są kwestie, które myślę, że mają bardzo wiele różnych możliwości oceny tego, jak to się powinno zmieniać w przyszłości, jakie działania powinien podejmować rząd. I oczywiście to widać także w tych wnioskach, które często są wzajemnie sprzeczne, ale też sztuką jest tak tworzyć polityki publiczne, żeby starać się je maksymalnie modelować jak najszerzej, jeżeli chodzi o oczekiwania społeczne, bo oczekiwania, oczywiście można mieć bardzo różne poglądy, można mieć różne oczekiwania, ale jednak są pewne elementy wspólne i wśród tych, którzy są bardziej na prawo, i wśród tych, którzy są bardziej na lewo, i wśród tych, którzy są z dużego miasta, i wśród tych, którzy są z małej miejscowości. I my się staramy szukać tych elementów wspólnych, czyli tego, co jest tak naprawdę najmocniej artykułowane jako potrzeba jak najszerszych grup młodych ludzi w Polsce.
No to te punkty wspólne. To na jakie punkty wspólne wskazuje polska młodzież? Co jest dla nich najważniejsze dzisiaj?
To znaczy, no, podkreślam, że jesteśmy na razie po 3 spotkaniach z 16, więc to oczywiście nie jest miarodajne dla całej Polski na razie, natomiast na pewno poruszane są kwestie związane z tematyką mieszkaniową, są kwestie związane z prawami tworzenia działalności gospodarczej. Tutaj myślę, że dosyć dużo już zostało zrobione, ale są także kolejne pomysły, postulaty, inicjatywy dotyczące dalszego upraszczania, kontynuacji pewnych działań, które już zostały na przykład w Konstytucji dla Biznesu wprowadzone. Na pewno temat edukacji ekologicznej to jest temat, który się mocno pojawia i tej dbałości o klimat, o ochronę środowiska, to jest wśród młodych ludzi w tej chwili bardzo istotne. Zresztą my tutaj także odpowiadamy, bo chociażby w programie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w tym największym programie dla organizacji pozarządowych, które w polskim rządzie mamy, w ostatnich tygodniach wprowadziliśmy takie kryteria strategiczne, które między innymi premiują właśnie takie projekty, więc działalność związana z edukacją ekologiczną ma tutaj dużą szansę na wsparcie państwa, także my na bieżąco pewne sprawy staramy się załatwiać, podobnie jak pojawiał się temat wzmocnienia młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego, które w wielu miejscach faktycznie nie spełniały właściwej roli, były takimi, można powiedzieć, że paplotkami niestety, a my już w tej chwili przygotowaliśmy już też w sposób partycypacyjny we współpracy z młodzieżą projekt ustawy, który został przyjęty przez rząd, jest już w Sejmie w drugim czytaniu, w którym bardzo mocno wzmacniamy te młodzieżowe rady i OTSP na poziomie gmin wzmacniamy, a na poziomie powiatów i województw w ogóle ustanawiamy ustawowo taki twór, bo do tej pory ustawa nie widział takiego tworu na poziomie tych dwóch szczebli samorządu terytorialnego, a więc my już wiele rzeczy, o których młodzież mówi, równolegle tak naprawdę jeszcze w trakcie tych konsultacji realizujemy. No ale oczywiście nie wszystkie się da zrealizować tak szybko, w związku z czym my to wszystko spisujemy, analizujemy i będziemy podsumowywać już po przeprowadzeniu wszystkich 16 konferencji wojewódzkich, a także konferencji tematycznych, bo obok wojewódzkich także już spotykamy się, będziemy się spotykać na przykład z konkretnymi organizacjami, środowiskami zajmującymi się jakimiś tematami. Na przykład taką grupą do rozpracowania i z którą już jesteśmy w kontakcie, to są Polacy, którzy mieszkają i studiują za granicą. Mm-hmm. To jest bardzo istotna grupa. I musimy się zastanawiać nad tym, jak ich skłonić do powrotu, zwłaszcza kiedy już te studia zagraniczne kończą. Także takich jeszcze ileś grup równolegle poza także tą strukturą konsultacji wojewódzkich w tej chwili spotykamy i z nimi rozmawiamy.
Ale to nie tylko chyba chodzi o tą młodzież, która ma powrócić, ale chyba potrzebne są jakieś rozwiązania, żeby pozostawić młodzież, no na przykład studentów na kierunkach medycznych, prawda, żeby przyszłych lekarzy czy przyszłe pielęgniarki pozostawić u nas w kraju. Wspomniał pan o polityce mieszkaniowej. Było mieszkanie dla młodych do 2018 roku, teraz jest Mieszkanie Plus, Mieszkanie na start. Czy są jakieś nowe pomysły rządu dotyczące polityki mieszkaniowej właśnie dla młodych?
Tak, są. No chociażby ta społeczna inicjatywa mieszkaniowa, która była pomysłem pani premiera Milewicz i w zeszłym roku została wprowadzona, a w tym roku jest już wdrażana w życie i tu chodzi o współpracę z samorządami, także z prywatnymi firmami, deweloperami. Wydaje się, że jest to coś bardzo ciekawego. Zresztą nawet jedna z pań posłanek, która z opozycji przyszła do obozu rządowego, wskazywała, że to jest projekt, który się bardzo podoba i ona chce ten projekt wspierać. Poza tym jest też ten Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa o wartości 1,5 miliarda złotych, który jest dodatkowym wsparciem gmin w budowie mieszkań, więc tutaj całkiem sporo się dzieje, ale oczywiście też rozmawiamy z młodymi ludźmi o ich potrzebach po to, żeby modelować te różne rozwiązania, które są wdrażane, bo chodzi o to, żeby jak najmocniej te rozwiązania, które wprowadzamy, odpowiadały rzeczywistym potrzebom społecznym, a pamiętajmy, że w tej chwili jesteśmy, myślę, że w dobrym momencie, żeby robić takie poszerzone konsultacje, pogłębione mocno i rozproszone, także geograficznie, bo jesteśmy w erze tak naprawdę wychodzenia z COVID-u. Ten rok dosyć dużo zmienił w Polsce, na świecie. Młodzi ludzie niewątpliwie są tutaj najbardziej dotkniętą grupą i tu nie chodzi tylko o edukację zdalną, także o wiele innych rzeczy. Także myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby się pytać o te potrzeby, oczekiwania, problemy, które w tej chwili są, bo być może w pewnych sprawach będzie potrzebna korekta, szczególnie jeżeli chodzi o te działania, które bezpośrednio dotykają młodzież.
Zapytam o politykę prorodzinną. W styczniu tego roku niestety urodziło się tylko 25 tysięcy dzieci, o 1/4 mniej niż rok wcześniej. To najgorszy styczeń od 2003 roku. No właśnie, Polki nie chcą mieć dzieci. Czy będzie na przykład zmiana systemu podatkowego? Bo takie informacje widziałam, że pojawiły się też w mediach. Na przykład odnośnie do takiego pomysłu, że będzie zwolnienie z PIT dla młodych rodziców.
O. No my wprowadzamy kolejne rozwiązania, które bardzo mocno wspierają rodzinę. Przypomnijmy, że przed 2015 rokiem nie było czegoś takiego jak 500+, tak? Najpierw zostało wprowadzone 500+.
Na drugie dziecko.
Drugie i kolejne dziecko, tak, a potem także na pierwsze dziecko, jak również cały system wyprawki, prawda, wspierania, teraz ten bon turystyczny, który także jest związany z dziećmi, z posiadaniem dzieci, więc to jest bardzo wiele.
To może jeszcze dopowiedzmy, panie ministrze.
Już
zaraz wróćmy. Ale wspomniał pan o bonie turystycznym, a faktycznie pytają się, do kiedy będzie ten bon turystyczny ważny? Czy w przyszłym roku również?
No z tego co pamiętam, to on jeszcze długi czas jest ważny i bardzo dobrze, bo autorzy przewidzieli, że ta pandemia będzie powracać i jeżeli ktoś jeszcze nie skorzystał, to będzie miał taką możliwość na pewno jeszcze w te wakacje, a wydaje mi się, że także w przyszłym roku. Tutaj trzeba by dokładnie sprawdzić, bo nie zajmowałem się tym projektem, ale z tego, co pamięć pozwala mi w tej chwili przywołać, to chyba nawet do przyszłego roku on obowiązuje, ale na pewno jest to bardzo długi okres, więc jest to okres nie tylko zeszłych wakacji, ale dużo, dużo dłuższy i myślę, że chociażby w województwie pomorskim bardzo wielu przedsiębiorców również będzie mogło na tym zyskać, nie tylko rodziców, ale także przedsiębiorców.
A zwolnienie z PIT dla młodych rodziców? Powracam do pytania.
No to jest oczywiście kolejna propozycja, która jest warta rozważenia. Myślę, że te wszystkie propozycje, które mogą się przyczyniać do wzrostu polityki demograficznej, do tych wskaźników demograficznych są warte szczegółowego pochylenia się nad tym. Natomiast ja podkreślam, że żaden rząd po 1989 roku, żaden rząd w ogóle w historii Polski nie zrobił tak dużo dla polityki prorodzinnej, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości. To zresztą nasz rząd był bardzo mocno krytykowany także w tej sprawie, jak i zresztą w wielu innych sprawach związanych z pomocą w funkcjonowaniu ludzi, obywateli, społeczeństwa. Myślę, że mamy tutaj bardzo konkretne osiągnięcia i trzeba się tym chwalić.
No to jeszcze jedno pytanie. Bardzo się cieszymy, bo Polska jest wciąż krajem z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej i zajmujemy drugie miejsce na świecie wśród państw należących do OECD. Tylko jesteśmy za Japonią, ale niestety ta sytuacja nie dotyczy młodych osób do 25 roku życia, bo bezrobocie młodych urosło w Polsce w ciągu roku z 9,6% aż do 14,8%, czyli skoczyło o ponad 5 punktów procentowych. To trzeci najszybszy przyrost w Unii Europejskiej. No właśnie, panie ministrze, co zrobić, aby zatrzymać to właściwie galopujące, postępujące bezrobocie wśród młodych? Jakie pomysły?
Mamy cały szereg propozycji, które w najbliższym czasie zostaną przedstawione, więc proszę obserwować te komunikaty, które się pojawią, bo w tym temacie na pewno sporo się w najbliższym już czasie będzie działo. Ten problem oczywiście jest zauważany i jest w tej chwili przygotowywany cały szereg różnego rodzaju rozwiązań, które przeciwdziałają. No ale można byłoby także powiedzieć, że spójrzmy na dane wieloletnie. W tej chwili bezrobocie w Polsce, jak i bezrobocie wśród młodych ludzi jest dużo niższe, pomimo że mamy epidemię i cały świat się zmaga z tym niespodziewanym wrogiem, jakim jest koronawirus. Ale jakie to bezrobocie było jeszcze kilka lat temu, przed 2015 rokiem, kiedy żadnej epidemii nie było, kiedy po prostu była nieudolna polityka kolejnych rządów, która absolutnie nie sprzyjała społeczeństwu, nie sprzyjała młodym ludziom i żaden koronawirus nie był potrzebny po to, żeby bezrobocie było dwucyfrowe w ogóle w całym społeczeństwie. Wśród młodych to bezrobocie zawsze było trochę wyższe niż średnia wszystkich grup wiekowych. Także oczywiście mamy w tej chwili sytuację, która jest sytuacją trudną dla całego świata, ale i tak Polska robi sobie dużo lepiej niż większość krajów europejskich i to zarówno kwestie wzrostu gospodarczego, bezrobocia, jak i wiele innych wskaźników ekonomicznych wskazują, że te działania, które rząd pana premiera Morawieckiego podjął, te wszystkie tarcze, które zostały bardzo szybko i sprawnie wdrożone, które nawet politycy opozycji, kiedy nie wiedzieli, że są nagrywani, chwalili, to zadziałało i to uratowało wiele milionów miejsc pracy. I dzięki temu poziom bezrobocia aż tak bardzo nie wzrósł jak w wielu innych krajach. Natomiast jeżeli chodzi o problem tak naprawdę czasowego, tak tutaj trzeba jasno i wyraźnie podkreślić, wzrostu tego wskaźnika bezrobocia wśród młodych ludzi, to jest związane oczywiście z tym, że pewne branże są po prostu w tej chwili wyłączone, ale to jest czasowe i to już w najbliższych miesiącach, może tygodniach, zobaczymy jak te obostrzenia dalej będą wyglądały w związku z sytuacją epidemiczną, to się zmieni, więc ci ludzie tak naprawdę od ręki nieomal w sytuacji, kiedy wiele branży zostanie otwartych, te prace odzyskają, ale podkreślam, że my zauważamy, że jest tutaj pewien problem, czasowy problem i konkretne działania, zresztą już niektóre są wdrażane, ale także cały pakiet różnych rozwiązań dotyczących młodych ludzi i związanych z tym czasowym problemem utraty pracy będzie w najbliższym czasie również komunikowany i wdrażany.
Panie ministrze, to jeszcze poproszę o krótki komentarz zupełnie na inny temat, a mianowicie posłanka PO Agnieszka Pomaska atakuje polski rząd za kryzys, uwaga, szczepień w Niemczech. W mediach społecznościowych krytykuje, pojawił się taki filmik szeroko komentowany, w którym pani poseł Agnieszka Pomaska mówi, że ten rząd używa szczepionek, które nie są ich własnością, które zostały wynegocjonowane przez Unię Europejską. To dlatego w Niemczech szczepienie nie idzie tak dobrze, jakby mogło być. No właśnie, panie ministrze, a może powinniśmy oddać polskie szczepionki Niemcom, skoro pani poseł tak się martwi o naszych niemieckich sąsiadów. Poproszę o komentarz. Słyszę, że jest pan zaskoczony, panie ministrze. Halo, halo. No chyba się nie uda tym razem. Chyba utraciliśmy łączność z panem ministrem.
Słyszymy się? Halo,
słyszymy się, a jednak. To poproszę o ten króciutki komentarz. Słyszał mnie pan, panie ministrze?
Tak. Jakiś problem techniczny chwilowy. No wydaje się, że wielu polityków w Koalicji Obywatelskiej zachowuje się tak jakby interes zewnętrzny, w tym przypadku interes niemiecki był dla nich ważniejszy niż interes polski. To nie jest wcale wypowiedź zaskakująca, biorąc pod uwagę wiele działań tej formacji. No myślę, że bezpośrednio trudno teraz skomentować. No pani poseł została wybrana przez mieszkańców Polski, więc myślę, że tutaj jednak jest interes naszego społeczeństwa, naszego narodu powinien być dla niej najważniejszy. No jeżeli ona się martwi o inne państwa, to już jest jakby jej problem. Natomiast myślę, że wyborcy to ocenią i panią poseł rozliczą odpowiednio przy kolejnych wyborach.
Stawiamy kropkę nad i. Dziękuję za rozmowę. Bardzo. Do usłyszenia.
Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.